Kryminalne zagadki Podlasia.
Ponad 20 lat rodzina pani Agnieszki Dojlidy musiała czekać na sprawiedliwość, na wykrycie i odnalezienie sprawcy morderstwa. Dzisiaj już wiemy, że to było morderstwo ich córki Agnieszki. Jest 2001 rok, ciepły sierpień, dokładnie 16 sierpnia. Pani Agnieszka Dojlida ma 30 lat. Jest młodą pielęgniarką pracującą w dziecięcym szpitalu klinicznym w Białymstoku, gdzie była powszechnie lubiana i ceniona. I ta historia, którą dzisiaj Państwu przedstawimy, dowodzi, że w całości można się zgodzić ze stwierdzeniem, że można się czasami znaleźć w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie. Jest ciepły, wakacyjny wieczór, chwila przed 22. Dużo okien, dużo balkonów pootwieranych, a jednak mimo wszystko nikt nie słyszy, co się dzieje pod blokiem.
Tym bardziej, że mówimy o ulicy Nowogródzkiej, niemalże centrum miasta. To nie są obrzeża, gdzie zabudowa jest rzadka, a ludzi stosunkowo niewiele, tylko tak jak powiedziałem, niemalże bezpośrednio sąsiedztwo centrum miasta, a tym samym ludzi, samochodów, można by powiedzieć cała masa, tym bardziej, że właśnie okres wakacyjny, więc również tej młodzieży na podwórkach nie brakuje. Nakazywałoby to wierzyć, że tych potencjalnych świadków wydarzeń powinno być wielu, a co najmniej kilku. A jak się okazuje, wcale tak nie było.
Jest 16 sierpnia 2001 roku. Pani Agnieszka wraca z pracy, ale tego wieczoru odwiedza ją kuzynka. Panie zasiedziały się, jak to zwykle bywa, ale ostatecznie kuzynka decyduje się wracać do domu autobusem. Przystanek mieści się przy Alei Piłsudskiego, a pani Agnieszka postanawia odprowadzić swoją kuzynkę. Co się dzieje dalej?
Około 21.30 właśnie docierają na ten przystanek. Wiadomo, że o tej godzinie autobusy zbyt często nie jeżdżą, więc siłą rzeczy panie muszą tych kilkanaście czy kilkadziesiąt minut poczekać, ale już około godziny 22.00 kuzynka pani Agnieszki do autobusu wsiada, a tym samym sama pani Agnieszka może już wrócić do domu. Kiedy już widzi niemalże okna swojego mieszkania, zaczyna się jej dramat. Kiedy znajduje się tych kilkanaście metrów od domu, ktoś zachodzi ją od tyłu, łapie dłonią za usta, aby nie mogła wydobyć z siebie głosu, po czym zaciąga w krzaki, można tak powiedzieć, bo to żywopłot rosnący w pobliżu. Tam krępuje jej ręce kablem elektrycznym. Następuje później brutalny gwałt, przy czym cały czas pani Agnieszka jest dłonią tego napastnika duszona. Po tym gwałcie mężczyzna odchodzi. Zdążył jeszcze tylko zerwać z jej szyi srebrny łańcuszek. Pani Agnieszka pozostaje w tych krzakach i leży, jak się okazuje, tak długo była duszona, że po prostu straciła przytomność.
Warto odnotować pewien fakt, że tak naprawdę dzisiaj moglibyśmy mówić o zupełnie innej kobiecie, która mogła być na miejscu pani Agnieszki, a to ze względu na to, że kilka minut przed tym, jak została zaatakowana pani Agnieszka, tamtędy, dokładnie tamtędy, idzie inna kobieta, która zwraca uwagę na mężczyznę, który przyspiesza kroku w jej stronę i też próbuje ją zajść od tyłu. Ale co się dzieje w tym momencie?
Szczęśliwie dla tej młodej kobiety zza bloku wychodzi chłopak. Chłopak, z którym miała się spotkać. Widok tego mężczyzny, płaszcz napastnika, który się oddala. Niestety dla pani Agnieszki, która pojawiła się w tym samym miejscu kilka minut później, rezygnując z napaści na tamtą osobę, atakuje panią Agnieszkę.
Czy możemy tutaj mówić o takim swoistym polowaniu? To mi się aż w głowie nie mieści, że używamy takiego słowa, ale tak to wygląda.
Jakkolwiek brutalnie, to nie brzmi tak. Myślę, że to chyba będzie najlepsze określenie, po prostu krwawe, brutalne łowy.
16 sierpnia 2001 roku przy ulicy Nowogródzkiej po godzinie 22 przypadkowa kobieta wychodzi z psem na wieczorny spacer. Nerwowe zachowanie zwierzęcia wskazuje na to, że coś się dzieje za tymi krzakami, że tam się coś złego wydarzyło. Ta kobieta spogląda za krzaki i widzi ciało pani Agnieszki. Oczywiście wzywa pogotowie ratunkowe, które zabiera panią Agnieszkę do szpitala, ale ze względu na to, że długo była duszona i przez długi czas do jej organizmu nie dostawał się tlen, pani Agnieszka zapada w śpiączkę. Ostatecznie w lutym 2002 roku umiera. Co się dzieje dalej?
Ważne jest też to, że wtedy, kiedy ta pani, idąc na spacer z psem, znalazła ciało pani Agnieszki, widziała też mężczyznę, który szybkim krokiem oddalał się z okolicy. Ten mężczyzna jest o tyle ważny, ponieważ widziały go też inne osoby. Nie widziały go w sposób dokładny, więc na podstawie tych nielicznych relacji świadków powstał portret pamięciowy, który miał się przyczynić do tego, aby sprawcę ująć, ale cóż, działania policji, pomimo zaangażowania i wysiłku, jesienią 2002 roku zostały zakończone po prostu decyzją o umorzeniu śledztwa.
Rodzice Agnieszki Dojlidy musieli czekać niemal 20 lat na odnalezienie i ukaranie zabójcy ich córki, bo oto w 2020 roku do sprawy wraca policyjne Archiwum X. Co się wtedy dzieje?
Policjanci ponownie sięgają zarówno do dokumentów, jak i też dowodów rzeczowych zabezpieczonych w sprawie i jednym z takich dowodów był ślad biologiczny, konkretnie pobrany spod paznokci pani Agnieszki. co świadczy, że broniła się, stawiała opór swojemu oprawcy, ale to właśnie te próbki pobrane spod jej paznokci pozwoliły przy wykorzystaniu już tych najbardziej nowoczesnych, współczesnych metod kryminalistycznych na stwierdzenie, kto był sprawcą. Okazał się nim Mariusz P., co ciekawe, nie mieszkający w Polsce, mieszkający poza granicami, konkretnie w Anglii. I to tam w 2020 roku brytyjscy policjanci zastukali do drzwi jego mieszkania.
Co jest jeszcze bardziej dramatyczne w tej całej historii, Mariusz P. w Anglii, a dokładnie w Manchesterze, mieszka z żoną i trójką dzieci. Tak jakby nigdy nic, tak jakby sprzed 20 lat nic się nie wydarzyło, on układa sobie życie na nowo. Czy on był w ogóle znany policji wcześniej?
Tak, i to okazało się kluczowe, że właśnie jego kryminalna przeszłość i zabezpieczone ślady wcześniej pozwoliły na wykrycie, na powiązanie go ze sprawą pani Agnieszki Dojlidy już po latach, ale warto i trzeba to podkreślić, że nie był w ogóle w kręgu podejrzanych osób, podejrzanych w związku właśnie ze śmiercią pani Agnieszki.
Czyli to był człowiek przypadkowy?
Tak, można tak powiedzieć.
Co musi się dziać w głowie 22-letniego wtedy mężczyzny, który decyduje się na taki krok? Czy on się w jakikolwiek sposób tłumaczył? Dlaczego on to zrobił?
On się przede wszystkim nie przyznawał, że to zrobił. To jest jedna. Druga sprawa, że no tak, chyba musiało istnieć jakiś proces decyzyjny, że tak powiem. To nie był afekt, tylko to było ściśle zaplanowane działanie. Przecież ten kabel, który ze sobą zabrał, właśnie o tym świadczy.
Kabel, którym związał panią Agnieszkę i pozostawił ją w takim stanie za tym żywopłotem przy ulicy Nowogródzkiej w Białymstoku. Ostatecznie sprawa trafia przed sąd. Mariusz P. słyszy wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Co cię najbardziej zastanawia w tej całej sprawie?
Dwie rzeczy. Jedna to to, od czego zaczęliśmy tę opowieść, a więc te otwarte okna i świadkowie, że naprawdę nikt nic nie słyszał i nikt nic nie widział, czy może bał się powiedzieć. A druga to właśnie sprawca. Jak można usiąść potem sobie spokojnie przy stole z własnymi dziećmi, miały ich troje, z własną żoną, jako właśnie przykładny mąż i ojciec, wiedząc, że przy innym stole, gdzieś tam kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów dalej, jest inny stół, myślę tutaj o stole rodziców pani Agnieszki, przy którym to tej pani Agnieszki właśnie brakuje. Czy to jest coś nie w porządku, nie ma jakiejś sprawiedliwości. Na szczęście w tej konkretnej sprawie ona się w końcu zadziała, mimo że trwało to niemal 20 lat.
I właśnie to jest kolejna historia, która pokazuje, że mimo upływu lat, dziesiątek lat, żaden sprawca żadnego przestępstwa nie może czuć się bezpieczny i spokojny.
Kryminalne zagadki Podlasia.